Radio Roma. Słyszeliście Państwo 448 wydanie naszej audycji Na Styku, 26 dzień października 2021 roku, godzina 20:33 i w naszym wirtualnym studio bardzo, bardzo serdecznie witam ponownie księdza Tadeusza Cichonia, proboszcza parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, po niemiecku Maria Geburt z Schöngraben w Dolnej Austrii. Szczęść Boże, księże Tadeuszu.
Witam bardzo serdecznie dyrektora Radia w Drodze internetowego. Witam wszystkich słuchaczy. Witam mojego współbrata z archidiecezji katowickiej, z Radzionkowa, księdza Łukasza Walaszka, kapelana sióstr Boromeuszek w 18 dzielnicy Wiednia. Witam wszystkich słuchaczy radia w Austrii, w naszej ojczyźnie i na całym świecie.
Księże Tadeuszu, serdecznie dziękujemy za to, że ksiądz przyjął ponowne zaproszenie i to naprawdę postać dzisiejszego naszego sługi Bożego, bo tak trzeba powiedzieć, jest nim ksiądz kardynał August Chlont, jest niesamowita. Ja mam przed sobą taką książeczkę pana Czesława Ryszki, Odnowić dziedzictwo kardynała Augusta Chlonda, naglące wezwania, ale jak chcemy to właśnie dziedzictwo odnowić, skoro nie znamy tej postaci? A więc bardzo bym księdza prosił o przybliżenie nam właśnie postaci księdza kardynała Chlonda, ale zanim oddam głos księdzu, to chciałbym też bardzo serdecznie zaprosić wszystkich Państwa, którzy nas słuchacie, do współtworzenia naszej audycji, telefonując albo pisząc. Jeżeli Państwo chcielibyście zatelefonować do nas, to przypominam numer telefonu 0677-627-45877 lub pisząc na e-mail na styku @radiodroga.net. Na styku @radiodroga.net. Sorry, tak mi się troszkę tutaj poplątało. I chciałbym też Państwu powiedzieć, że pod koniec naszej audycji, wiemy, że dzisiaj jest Narodowe Święto Austrii. Też na pewno tego tematu dotkniemy. Może nie z strony politycznej, to jest też bardzo ważne, ale o zwycięskiej właśnie krucjacie różańcowej. To tyle. Teraz oddaję głos naszemu gościowi, ksiądz Tadeusz Cichoń.
Witam bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie do audycji na dzień dzisiejszy. Tydzień temu, w środę, wracałem z rekolekcji kapłańskich w Wigrach i wracając przejeżdżałem niedaleko Piekar Śląskich, a równocześnie Radzionkowa. A właśnie z Radzionkowa jest tutaj obecny również i podłączony ksiądz Łukasz Walaszek. I właśnie wspomnieliśmy tutaj o kardynale Chlądzie i przywołałem rok 1893, środek lata. Wcześnie, przed świtem jeszcze, z Brzęczkowic, koło Myślsłowic, ruszył w drogę ze swoimi bliskimi. Mały chłopak, miał zaledwie 12 lat. Mały chłopiec i wielki problem. I wiedział, że on sobie sam z tym nie poradzi i nie poradzą sobie również i jego rodzice. A on miał takie wielkie plany i wydawało się, że nic z tych planów nie wyjdzie. Ale u Boga nie ma nic niemożliwego. Czym był problem? Chciał zostać kapłanem. Ale ojciec był tylko dróżnikiem kolejowym. On był drugim synem. A potem jeszcze byli bracia. Nie było pieniędzy, a do tego jeszcze doszedł wypadek przy pracy. Uszkodzony został palec. I wydawało się, że nie ma ratunku. Trzeba będzie ten palec amputować. A to oznaczałoby, że nie będzie mógł zostać kapłanem. Nie będzie mógł brać w te dłonie opłatek, hostię i przemieniać w ciało Chrystusa. I z tym problemem przyszedł do Matki Boskiej Piekarskiej przedstawić. I został wysłuchany. Miał zaledwie 12 lat i przyszło mu opuścić rodzinny, dobry, ciepły, biedny, ale kochający dom. Kochający Boga, kochający ludzi. I z tego ciepłego miłością domu przyszło mu iść w obcy świat. Ale nie do końca obcy, bo w dalekim Turynie odnalazł rodzinę większą, też kochającą Boga, nie tylko Boga, ale również Najświętszą Marię Panną. I kochającą ludzi. Odnalazł się bardzo szybko. Kiedy teraz wracałem do biografii tego chłopca, wtedy zdumiałem się i najpierw pomyślałem, że chyba się pomyliłem. Bo 7 lat później miał zaledwie 19 lat, i na Gregorianum zrobił doktorat. Nie jeden, dwa z filozofii i z teologii. Kiedy teraz studiowałem, wracałem do tej postaci, która nie przestaje mnie fascynować, a dlatego z różnych względów. Ale przede wszystkim widzę w tej postaci przejaw opatrzności Bożej w odniesieniu do naszego polskiego narodu. Kardynał Chląd, prymas, jest jedną z trzech postaci, które są ze sobą związane i powiązane. Urodzony w 5 lipca 1881 roku. 19 lat później, 18 maja, na świat przychodzi w Wadowicach chłopiec Karol. Ale wcześniej, to znaczy to było 39 lat było później. Natomiast dokładnie 20 lat po urodzeniu Augusta Chlonda na świat w Zuzeli przychodzi syn organisty. O 3 rano 3 sierpnia 1901 roku, a o godzinie 16 zostanie przyniesiony do kościoła i ochrzczony tego samego dnia. I właśnie w ubiegłym tygodniu miałem szczęście w niedzielę być tam, na tamtym miejscu. Prymas Wyszyński. I potem właśnie mija 20 lat, 19 lat i przychodzi na świat 18 maja Karol Wojtyła w Wadowicach. Różne postacie. Wszystkie trzy przychodzą z biednych rodzin, ale wierzących, praktykujących. Wszystkie te trzy rodziny zostają jakoś tam dotknięte. No, prymas Wyszyński ma zaledwie 10 lat i umiera mu matka. Miałem okazję teraz w ubiegłą, poprzednią niedzielę być na cmentarzu jego mamy, która zmarła mając zaledwie 33 lata. Tam też pochowana, złożona do grobu zostaje jego siostra Zosia, która miała zaledwie 1 miesiąc. 1 miesiąc przeżyła, to dziecko przeżyło śmierć swojej mamy. Trzy postacie. Kardynał Chląd, prymas Wyszyński, Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła. Trzy wspaniałe, piękne postacie, które wywrą niesamowite piętno w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, odcisną na Polsce i przemienią Polskę, umocnią wierzę polską. Bliski mi jest kardynał Chląd od momentu, kiedy będąc proboszczem w Wiedniu, zorientowałem się, że on jako młody człowiek przybył do Wiednia po to, żeby stworzyć placówkę salezjańską i był tutaj przez 10 lat. Formował młodych ludzi, dbał również w najtrudniejszych czasach I wojny światowej, kiedy wszystkiego brakowało. On musiał zatroszczyć się o to, żeby ci młodzi chłopcy, którzy potrzebowali jeść i byli ciągle głodni, nawet są, kiedy są, jest czas pokoju, tylko kiedy jest czas wojny, to trudno jest tyle ust, tyle żołądków napełnić pokarmem. On był żebrakiem. I kiedy odchodził tutaj, po takim ważnym spotkaniu z nuncjuszem apostolskim z Warszawy, który był przejazdem do Rzymu, Achillerati, oni się tam spotkali. Achillerati mógł zorientować się, z kim ma do czynienia. I to właśnie spotkanie w Wiedniu zaważyło o, w cudzysłowie, karierze naszego rodaka, Gustlika, Augusta Chlonda. I oczywiście nie byłoby tego spotkania, gdyby nie było tego rozstania w domu w Brzęcławicach. Nie byłoby tego bez tego wykształcenia, które otrzymał na Gregorianum, opanowania języka, nie tylko języka włoskiego, był poliglotą i był też przed wojną, był czas, kiedy uchodził za kandydata na Ojca Świętego, na papieża. Reprezentował też Ojca, Stolicę Apostolską Ojca Świętego w różnych kongresach eucharystycznych w innych krajach. Piękna postać i ten kardynał prymas August Chląd był jeszcze stosunkowo bardzo młodym człowiekiem zaraz po wojnie i był bardzo niewygodnym człowiekiem, dlatego służby, prawdopodobnie NKWD, robiło wszystko, żeby zamordować go i były próby zamordowania go nieudane. Potem znalazł się w szpitalu na wyrostek robaczkowy i z tego szpitala już nie wyszedł. Wszystko wskazuje na to, że został otruty. Młody stosunkowo jeszcze człowiek mógł jeszcze wiele zrobić. Odchodzi nie w poczuciu klęski, tylko z przeświadczeniem, że najpiękniejsze i najważniejsze to dopiero jest przed Polską, którą bardzo ukochał. I tutaj to właśnie on powiedział: Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem. Trzeba ufać, modlić się.
Księże Tadeuszu, jeżeli mogę tylko tak krótko wejść w słowo, to może chciałbym to jeszcze dopowiedzieć. Tak ksiądz powiedział, był Ślązakiem, był katolikiem i był patriotą. Proszę księdza Łukasza, bo ksiądz pochodzi właśnie z tego pięknego tam Śląska, gdzie wtedy, w tamtych czasach, nie wiem jak teraz, też na pewno, była tak bardzo pielęgnowana właśnie wiara katolicka, przywiązanie do rodziny. W takich warunkach wychowywał się ten młody człowiek, obecnie sługa Boży, ksiądz kardynał August Chlont. Ja gdzieś wyczytałem, że w domu panowało u niego hasło: módl się i pracuj.
To właściwie, panie Stanisławie, można by było streścić taką, gdybyśmy tak mówili o pewnej duchowości, czy mówiliśmy o pewnej rysie śląskości, to na pewno te dwie, no, módl się i pracuj, no, znamy to od świętego Benedykta, ale też bardzo, bardzo to było charakterystyczne, szczególnie dla rodzin śląskich, gdzie ta wiara była mocno pielęgnowana, wiara katolicka, pobożność, przywiązanie do tradycji, ale także i ciężka praca. Musimy też pamiętać, że ci ludzie pracowali na kopalni, to byli ludzie ciężkiej pracy i to zaufanie do Pana Boga, ono im towarzyszyło, dlatego że no, nigdy też nie było pewności, czy oni wrócą do domu, czyli ojciec, który pracuje na grubie, na kopalni, który zjedzie na dół, no to nie wiadomo, czy on powróci do domu. To oni żyli ciągle w takim przeświadczeniu, ale to też spowodowało, że ta wiara była bardzo silna i mocna i ludzie całą swoją ufność zawierzali Panu Bogu. I jasno to też jakby w historii kardynała Chlonta, jego wychowania, jego miłości do wiary, tej prostoty, to co ksiądz Tadeusz właśnie mówił, z biednych rodzin pochodzili, ci wielcy nasi rodacy, kapłani, ale to, co było charakterystycznego, to ich wielka wiara, no, taka pokora i przywiązanie do tego, co Pan też powiedział, właśnie do takiej rzetelnej pracy i modlitwy. To też jest, nie wiem, czy ksiądz Tadeusz to powie też, ale na pewno też wspomni, on też się znalazł w takiej, a propos diecezji katowickiej, bo ja pochodzę z diecezji katowickiej, biskup, a kardynał wcześniej, no, biskup był pierwszym biskupem diecezji katowickiej, która w 1925 roku powstała, ale już wcześniej po powstaniach śląskich to był teren, w którym właśnie się tworzyła nowa diecezja, przygotowanie do nowej diecezji na terenie Śląska Polskiego, bo wiemy, że po trzecim powstaniu śląskim część Górnego Śląska została wcielona do Polski, a część została właśnie w Niemczech. Takie miasta jak Katowice, czy Chorzów, czy Tarnowskie Góry należały do Polski, czy Mysłowice, a Bytom, czy Gliwice, czy Zabrze właśnie były na tym Śląsku niemieckim. To było niełatwe zadanie, tworzyć tam struktury kościoła, dlatego że tam ciągle były napięcia między polskimi katolikami i niemieckimi katolikami. I był tam taki epizod, oczywiście biskup Chlont starał się pogodzić te dwie opcje katolików, które jakoś nie pałały wielką miłością do siebie po samym doświadczeniu też powstań śląskich, ale myślę tutaj, on próbował cały czas też łączyć, wychodzić naprzeciw, żeby połączyć te dwa narody. To też jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo ciekawe, choć był atakowany też przez niemieckich katolików bardzo mocno, był atakowany przez Austriaków także, to też ciekawe. Jest epizod właśnie, że sprzyja właśnie Polakom, że sprzyja Polakom tutaj na Górnym Śląsku, w tym, że w odpowiedzi na to diecezja katowicka wydała taki artykuł, czy dotyczący właśnie niemieckich męczenników, czy katolickich męczenników na terenie Polski. To był jakby taki gest wobec tych niemieckich katolików, którzy znajdowali się na terenie Śląska Polskiego. O tym właśnie też myślał kardynał Chlont, żeby ich połączyć, żeby wzbudzić taki wzajemną jakąś taką życzliwość.
Może przejdźmy, ksiądz tutaj już nadmienił przed chwileczką, powiedział, że właśnie takie profetyczne myśli też miał ksiądz kardynał Chlont. Powiedział, Polska nie zwycięży, jak ksiądz tutaj powiedział, nie zwycięży bronią, ale zwycięży właśnie różańcy, zwycięży modlitwą różańcową. Może właśnie o tym troszkę profetyzmie myśli księdza kardynała Chlonda powiemy przy księdza.
Z 10 września tego roku przeżywaliśmy uroczystość beatyfikacji sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Natomiast w ubiegły piątek przeżywaliśmy 43. rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II. I warto tutaj zwrócić uwagę na to, że ta inauguracja miała miejsce w dniu takim szczególnym, a mianowicie inauguracja miała miejsce dokładnie 30 lat od momentu, kiedy odszedł z tego świata, odwołany został do wieczności kardynał August Chlont. Odszedł o godzinie 10:30 22 października 1948 roku. 22 października 78 roku o 10 na placu świętego Piotra rozpoczęła się msza święta pontyfikalna inaugurująca pontyfikat Jana Pawła II. I tego właśnie dnia, w tę niedzielę, po południu miało miejsce spotkanie z pielgrzymami, którzy z Polonią, która przybyła na tę wielką uroczystość. Z Polski niewielu mogło tam być na tej uroczystości, ale z pozostałych innych krajów przybyła Polonia. I wtedy doszedł do głosu kardynał Stefan Wyszyński, który wypowiedział następujące słowa. Meldujemy ci, sługo Boży, kardynale Auguście, który tam klęczysz u tronu Matki Bożej. Powiedziałeś za życia, że zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Maryi. Zwycięstwo przyszło przez Maryję. Przyszło 30. rocznicę śmierci sługi Bożego kardynała Augusta Chlonda.
Przypadek? Proszę księży.
Mamy piękne znaki. To jest nieprawdopodobny przejaw opatrzności Bożej. I trzeba widzieć, że te trzy postacie wiąże jedno. Między innymi wielka miłość do Maryi. Oni wszyscy trzej są zakochani w tej samej kobiecie, w Maryi, Matce Jezusa Chrystusa. To jest ich wielka miłość.
Myślę, że też takim, wydaje mi się, profetycznym jakby spojrzeniem też kardynała Klonda jest akcja katolicka i zaangażowanie świeckich. On cały czas podkreślał, że niesamowicie ważna jest formacja ludzi świeckich właśnie do tego, żeby oni podejmowali różne zadania społeczne i się też zaangażowali w politykę. I to jest ich zadanie, jakby ta praca u podstaw i formacja katolików do tego, żeby odnaleźć swoje powołanie w służbie narodowi, w służbie na tym poziomie właśnie społecznym, na tym poziomie, gdzie mogą decydować, gdzie mogą jakoś podejmować te kwestie rządzenia. To było bardzo, bardzo ciekawe podejście właśnie, że mówił, nie, do księża się nie angażują to politycznie, ale my musimy kształtować ludzi, żeby to byli ludzie sumienia. Wydaje mi się, że to było też bardzo profetyczne i też bardzo potrzebne na te dzisiejsze lata.
I myślę, że te trzy postacie, one znały mechanizmy zła, które są obecne i działają również i w naszych czasach. Znajomość mechanizmów zła, ale i świadomość, że ponad tym jest Bóg. Prymas Chlond zmarł niespodziewanie 22 października 1948 roku. Odszedł do Pana w momencie, kiedy po ludzku rzecz biorąc był Polsce i Kościołowi najbardziej potrzebny. Komunizm rozszerzał swoją walkę z religią. W Budapeszcie w grudniu tego samego roku aresztowano i wkrótce osądzono prymasa Węgier, kardynała Józefa Mincentiego, który tutaj zmarł w Austrii później. W tych trudnych chwilach na łożu śmierci w obecności kapłanów i sióstr zakonnych zgromadzonych w szpitalu Elżbietanek na Mokotowie prymas Chlond prorokował. Jak patriarcha Starego Przymierza, teraz was błogosławię i waszą trzodę, i wasz lud, i Warszawę, aby Królestwo Boże powiększało się i osiągnęło zwycięstwo. Walczcie z ufnością pod opieką błogosławionej Maryi Dziewicy pracujcie. Zwycięstwo, gdy będzie, będzie zwycięstwem błogosławionej Maryi Dziewicy. Odchodzi. Ale jest niezwykłe, ja w materiałach IPN-u przeczytałem, że już przewidują pod koniec już swojego życia, no postarał się, żeby po prostu następcą został prymas Wyszyński. Ale oczywiście trudno mówić tutaj, że mógł przewidywać, bo on był w sile jeszcze wieku i mógł naprawdę bardzo wiele jeszcze zdziałać i zdziałałby z całą pewnością. Wydawałoby się, że tutaj to zło zwyciężyło. Natomiast on ma świadomość, że Pan Bóg jest mocniejszy. Mogą odchodzić jego wojownicy, ale przychodzą inni. I dla mnie niesamowity jest fakt, że jego następcą jest prymas Wyszyński. Dlaczego? Dlatego, że otrzymałem miesiąc temu od znajomego mojego księdza kopię jego pracy wydanej w roku 1938 w Katowicach na temat komunizmu. Prymas Wyszyński był ścigany przez Niemców ale były powody, żeby był również ścigany przez Sowietów. On pisał na temat inteligencji i związku inteligencji międzywojennej z polskiej z komunizmem. On znał komunizm. Znał. I to był najwłaściwszy człowiek na te trudne czasy. Z tym, że w tym momencie jeszcze nie do końca mogli tutaj przeciwstawić się tym wyborom. Komuniści, jeszcze tych regulacji zdaje się nie było, z tego co wiem. W każdym razie został najpierw biskupem lubelskim i wkrótce potem nieoczekiwanie został następcą kardynała prymasa Augusta Chlonta. No to jest niesamowite.
21.02, moi drodzy, 448 wydanie naszej audycji na styku w naszym studio. Ksiądz Tadeusz Cichoń oraz nasz redakcyjny kolega, ksiądz Łukasz Walaszek. Zapraszam Państwa na krótki przerywnik muzyczny. Śpiewa zespół Cantabo Tłumy, Tłumy Serc. Po kilku minutach jesteśmy z Państwem ponownie. Przypominam numer telefonu 0677 627 45877 lub piszcie na styku @radiodroga.net. Na styku @radiodroga.net. Witamy Państwa ponownie po krótkim przerywniku muzycznym. Tłumy, tłumy serc. Powracamy do naszej rozmowy. Państwo wiecie, dziś rozmawiamy na temat dziedzictwa księdza kardynała Augusta Chlonta. Przede wszystkim jak to dziedzictwo na nowo odnowić w naszym życiu. Tak. W studio ksiądz Tadeusz Cichoń oraz nasz redakcyjny kolega ksiądz Łukasz Walaszek. Proszę księdza, ja gdzieś właśnie tutaj znalazłem taką wzmiankę w opublikowanym na Środę Popielcową w 1932 roku liście o zadaniach katolicyzmu wobec walki z Bogiem pisał. Dopiero zaczęliśmy rozumieć swoje nowe posłannictwo narodowe, a już stajemy się widowiskiem walki z własną przyszłością i z prawdą duszy polskiej, z twórczymi pierwiastkami postępu i podstawowymi podstawami własnego rozwoju. Mówią, że to powiew Europy, a w rzeczywistości wieje tu woń przykra moralnego rozkładu tej Europy, która już cuchnie. To, co się w Europie rozgrywa, jest gwałtownym zmierzchem epoki, której ducha zatruto. Tę niemoc powoduje bezwładność duchowa. To przesilenie jest następstwem kryzysu moralnego. Ten wstrząs, ogólny jest zapadaniem się wszystkiego, co zawisło w próżni, gdy z życia ludów usunięto Boga i Jego prawo. Ten ostry załom rozwoju ludzkości to dowód, że bez pierwiastka Bożego narody nie wytrzymają brzemienia własnych dziejów. Ratunek? Przy rozpływaniu się autorytetów, nawet religijnych, tylko katolicyzm zachował pełną świadomość swego powołania. Prorok na obecne czasy. To, z czym mamy obecnie do czynienia w Europie.
No, niewątpliwie. Myślę także, myślę przede wszystkim o swoich własnych doświadczeniach. Ja żyłem w czasach komunizmu, ale w tych czasach komunizmu ja żyłem w świecie, bardzo blisko byłem Kościoła, jako ministrant, jako lektor. Tworzyliśmy środowisko i to byłoby inne środowisko. Nam łatwo było przeżywać komunizm w takim środowisku. Myśmy się wzajemnie umacniali. Myśmy cieszyli się. I oczywiście mieliśmy wsparcie ze strony duchownych, księży, przez rekolekcje. Myśmy spędzali czas na przykład w niedzielę po południu, graliśmy razem w piłkę. Organizowane były jakieś tam wycieczki na Drabę. Były też organizowane takie wizyty. Odwiedzaliśmy domy starców, gdzie przygotowywaliśmy liturgię, mszę świętą, gdzie chodziliśmy od jednej sali do drugiej w domu starców. To był wspaniały czas i myślę też o takich rekolekcjach, z których jak wracaliśmy w autobusie PKS, zapchany autobus był, ludzie tam jechali do pracy, czy z pracy, czy gdzieś tam na zakupy, na targ. No i wtedy śpiewaliśmy piosenki religijne. To był niesamowity świat, nie? To było cudowne. Ja na przykład przeżyłem też wakacje w Ciscu, gdzie kilka miesięcy wcześniej, na początku listopada, parafianie w ciągu doby zbudowali kościół, a potem walczyli o ten kościół. Potem oczywiście cierpieli z tego powodu, bo byli szykanowani. No ale po prostu cała Żywiecczyzna i nie tylko cieszyła się tym pomnikiem zwycięstwa nad komunizmem. Więc ja myślę tak, że to jest też jakaś taka nauka również i dla nas, nie? Że w tych dzisiejszych czasach, kiedy to zło dalej jest obecne, jak gdyby jest potężniejsze, silniejsze, ważne jest, żebyśmy tworzyli środowiska ludzi wierzących, praktykujących. I myślę, że tutaj pan Stanisław ze swoim internetowym radiem W Drodze tworzy właśnie takie środowisko. Tworzy środowisko ludzi wierzących i kochających i rozmodlonych. I o to chodzi. Ja w tamtym tygodniu przeżywałem rekolekcje od 10 do 18 października. Rekolekcje w pokamedulskim klasztorze w Wigrach. To taki element też pewnego środowiska. To środowisko z kolei tworzy redaktor naczelny i założyciel tygodnika katolickiego diecezji warszawsko-praskiej, ksiądz Henryk Zieliński. Otóż jemu zależy na tym, żeby po prostu księża mogli odpoczywać i umacniać się też wzajemnie i w wierze w wakacje. I co roku organizował pielgrzymki do różnych miejsc. Ja miałem okazję być z nim w Libanie. Tam byliśmy śladami świętego Szarbela. Byliśmy w Kazachstanie śladami tych, którzy zostali tam wywiezieni w roku 1936, a potem w 1940 roku. Byliśmy między innymi w Osjornoje. Byliśmy też w Turcji dwukrotnie ostatnio śladami świętego Pawła i też śladami listów z Apokalipsy świętego Jana. I to są właśnie środowiska takie, które rzeczywiście umacniają nas, księży, i teraz my ubogaceni, umocnieni, wracamy do swoich środowisk i możemy tym, co żeśmy zaczerpnęli, dzielić się z innymi. To jest taki przykład, tak jak wcześniej, myślę, że teraz też organizowane są rekolekcje również wakacyjne, są środowiska. Ja teraz ostatnio byłem też w Polsce w drugiej części mojego urlopu i też niespodziewanie chciałem odwiedzić mojego znajomego księdza mojej rodzinnej parafii na osiedlu Kalinowym, który prowadzi taką grupę małżeństw. One się spotykają i myśmy się w tym samym momencie, nie umawiając się, spotkaliśmy się. Jedna z tych par obchodziła 25-lecie ślubu. Wcześniej, 2 lata wcześniej byli u mnie tutaj gościli, nawet nocowali na mojej ciasnej plebanii, ale wszyscy się zmieścili. I tam żeśmy, wspólna była msza święta, liturgia z pięknym kazaniem księdza Adama Podbiery. No i potem była taka zbiorowa agapa, spotkanie umacniające. Ja myślę, że to jest też taki przykład środowisk takich, które są obecne w naszej rzeczywistości. I też ostatnio przemierzałem Polskę pod kątem świętych i błogosławionych, którzy żyli w Polsce i uświęcali tą Polskę. I myślę, że to jest takie bardzo budujące, że Polska jest krajem pięknych ludzi, mocnych Bogiem. Między innymi byłem u takiego księdza, o którym chyba nikt nie słyszał, ja też nie słyszałem, ksiądz Stanisław Sudoł. Otóż dowiedziałem się o tym księdzu dopiero od mojego szwagra. Koło Kolbuszowej jest Dzikowiec i tam właśnie był taki ksiądz. No więc skoro tak, no tośmy tam pojechali. I okazuje się, że jest cmentarz, jest grób, ale w tym grobie nie ma tego księdza. Nie ma go, dlatego że zostało jego ciało ekshumowane i przeniesione do kościoła. Dlatego, że w tej chwili jest proces beatyfikacyjny. Dlaczego? Dlatego, że był księdzem normalnym, zwykłym, ale pracującym nadzwyczajnie, jakby to powiedział ksiądz biskup, kardynał, nominat Ignacy Jerzy. O godzinie 3 czasami ktoś pukał do okna plebanii. Po co? Bo przed pracą chciał się jeszcze wyspowiadać. Ksiądz ubierał sutannę, szedł do kościoła, spowiadał. Był tam chyba 47 lat. Nie? To był ksiądz, mówią o nim biskup zresztą też sandomierski, ponieważ to należy do diecezji sandomierskiej, mówi, to jest nasz polski Jan Wianej. Moim patronem jest święty Jan Wianej, więc nie wypadało nie poznać, nie być, nie dowiedzieć się czegoś o współczesnym, powojennym naszym polskim własnym świętym Janie Wianeje. Mamy takich i myślę, że dzisiaj też nie brakuje takich ludzi kochających Boga, Maryi, innych ludzi.
Mamy tutaj 2 listy, które wpadły nam do naszej skrzynki. Mianowicie, chwała Panu, że mamy dzisiaj takich, chwała Panu, takich księży nam dzisiaj brakuje. Pociecha dla nas jest, że mamy takich, którym możemy zaufać. Piękna audycja, chwała Panu. Następne wezwanie dla nas. Módlmy się za naszych kapłanów. Modlitwa, nie szemranie. Taki czas może nastać, ale też musimy tego nie chcieć, ale pragnąć. Pisze pani Jola. Pani Jolu, serdecznie dziękujemy za ten list i dostaliśmy też list od pani Gieni z Podkarpacia. Bardzo dziękuję za tak piękną audycję i tyle ciekawych wiadomości. Niech Pan Bóg wynagrodzi i wynagrodzi. Serdecznie pozdrawiam księży oraz tutaj mnie i też wszystkich radiosłuchaczy. Dziękuję pani Genio. Tak. Są, to jak ksiądz powiedział, po prostu są księża i są też znakomici katolicy, ale brakuje nam prawdopodobnie jednego. Formacji przy księdza Łukasza. Formacja, edukacja.
Tak, i to jest bardzo bliskie tej myśli kardynała Chlonda. I on jest twórcą akcji katolickiej w Polsce i myślę, że to było prorocze. To formacja jest podstawą do tego, żeby działać w duchu katolickim, jeśli mówimy o duchu katolickim i o takim chrześcijańskim, szeroko mówiąc, żeby była solidna formacja na takim poziomie duchowym, ale także poziomie intelektualnym, poznawania swojej wiary. Myślę, że to jest też istotne dzisiaj i faktycznie też formowanie do do działania takiego społecznego, ale żeby nieść te wartości chrześcijańskie właśnie w te środowiska, gdzie ludzie na co dzień przebywają, czy nawet zachęcanie do tego, żeby się angażować w te rzeczy, które mogą się zaangażować, które są ważne, nie wiem, dla społeczności, dla, nie wiem, szeroko mówiąc, dla kraju. To była taka, wydaje mi się, też myśl Londa. Wydaje mi się, że bardzo prorocza i bardzo dobrze to rozeznał, że to jest właśnie siła, ale tą podstawą, że tą podstawową jakby kwestią jest formacja tych ludzi. My, księża, mamy się zająć formacją tych ludzi, którzy są. To jest bardzo ważne. I tu ksiądz Tadeusz już powiedział, że radio pełni też taką funkcję formacyjną i my jesteśmy wdzięczni, że ludzie nas słuchają, że jesteście, że ta grupa ludzi jest, która się też między innymi oprócz tego, że się modli, jest z nami także formuje się, czy poznaje takie osoby jak kardynał Chląd, jak kardynał Wyszyński, czy Jan Paweł II. To są osoby, które nas uczą, to są osoby, poznając ich biografię, my się też uczymy, my się też formujemy, my też możemy się wiele od nich nauczyć i też przejąć do swojego życia ich postawy. To wydaje mi się od kardynała Chlonda przede wszystkim tą taką wewnętrzną formację, tą dyscyplinę, wewnętrzną formację i chęć zaangażowania się, niesienia tych wartości chrześcijańskich w tych środowiskach, w których po prostu jesteśmy. Formacja, wydaje mi się, że tutaj stoi właśnie na pierwszy. Ta duchowa, ta formacja właśnie intelektualna, także poznawanie prawd wiary, to wydaje mi się też jakoś tam ważne dzisiaj.
Otóż nawiązując do tego, co tutaj ksiądz Łukasz wcześniej powiedział, kiedy jechałem od siebie do Wigier, musiałem pokonać 975 kilometrów. I tak się złożyło, że przypadkowo, nie wiedząc o tym, że to jest coś do słuchania, kupiłem książkę mojego profesora, księdza Edwarda Stanika. Ale to jest książka do słuchania. Dwie płyty CD i czas nagrania 34 godziny i 49 minut. Ja niestety tak długo nie jechałem, bo wyjechałem o 10:05, a dojechałem na miejsce o godzinie 19:20, więc zostało jeszcze trochę do słuchania w drodze powrotnej. Tajemnice Ewangelii. Nieprawdopodobna formacja. Pięknie przekazana, pokazane to, co my znamy. To trochę na takiej zasadzie, jak kiedy jako seminarzysta byłem na wystawie Portret Polaków Własnych, na którą to wystawę była kolejka i trzeba było przedłużyć czas otwarcia tej wystawy. Otóż myśmy tam widzieli pewne rzeczy, ale na szczęście mieliśmy kogoś, kto nam pokazywał i wyjaśniał i myśmy patrzyli i dopiero wtedy odkrywaliśmy te obrazy, treść tych obrazów. Podobnie jest tutaj nawet z Ewangelią, którą znamy, ale okazuje się nie do końca. I właśnie słuchając tej tajemnic Ewangelii księdza Edwarda Stanika, nagrania, wydawnictwo Rafael, usłyszałem między innymi taką też słowa, które przecież znamy. On mówi, nam wydaje się, że Bóg jest tym, który daje i tylko daje. Otóż Pismo Święte mówi nam, że Pan Bóg nie tylko daje, ale Bóg jest tym, który nam zabiera. Zabiera nam z naszych rąk po to, żebyśmy je mieli puste, żeby mógł te puste nasze dłonie napełnić czymś większym, lepszym, piękniejszym. I warto, to mamy zawarte u Hioba. U Hioba jest ta prawda. Ale warto to też odnieść do trzech postaci, o których dzisiaj mówimy, bo już nie mówimy tylko o kardynale Chlądzie, ale mówimy również o jego następcy, kardynale Stefanie Wyszyńskim i o Janie Pawle II. Warto popatrzeć na ich życie pod tym kątem. Bóg zabrał każdemu z nim coś. Ale równocześnie widzimy z perspektywy, że to, co zabrał, zostało, te dłonie, z których zostały zabrane pewne rzeczy, on, Bóg zapełnił je wspaniałymi darami. I myślę, że warto to odnieść też i do życia każdego z nas. Kiedy nam się wydaje, że Pan Bóg nam coś zabrał, to warto Panu Bogu zaufać i wiedzieć, że te dłonie, to, co Pan Bóg nam zabrał, to miejsce zostanie zapełnione czymś piękniejszym, ważniejszym, bardziej ubogacającym nas.
Mamy jeszcze jeden liścik tutaj, który też nam wpadł do skrzynki. Ksiądz Łukasz pisze, nasz słuchacz, pan Artur, też bardzo działa w powołanych przez serce i nawet z Radiem Droga organizuje rekolekcje. Działa oczywiście na sprawę formacji i też zaprasza na spotkanie z miłością, czyli z sercem Jezusa. Panie Arturze, dziękujemy. I mamy też kolejny tutaj list, w tym momencie wpadł, ale my mamy taki księży i naszym powołaniem jest, by się za nich modlić. Modlimy się więc, proszę, za apostołów Pana Jezusa, bo Kościół to Pan Jezus, pisze pani Jola. Dziękujemy. Będziemy mało kończyć naszą audycję, bo jeszcze mamy właśnie, chciałbym się też zająć kilkoma zdaniami, przynajmniej na koniec naszej audycji, o dzisiejszym święcie, ale może nie z tej strony politycznej, ale właśnie o zwycięskiej krucjacie różańcowej. Ale chciałbym na koniec jeszcze powiedzieć, że naprawdę bardzo warto i zachęcam Państwa, aby wracać do myśli księdza kardynała Chlonda. W tym liście, który Państwu przed chwileczką właśnie tutaj przypomniałem, a czy zacytowałem fragment z tego listu, pisze dalej ksiądz kardynał takie słowa. Skoro wywrót i bezbożnictwo coraz śmielej uderzają w chrześcijaństwo, musi być i obrona. I to obrona zwarta, dostojna, mocna w dowodach, którymi walczy, potężna pierwotnym duchem ewangelicznym. Ale obrona to nie wszystko. Naczelnym nakazem dzisiejszej chwili jest uruchomienie powszechnej ofensywy katolickiej. Księża drodzy, ofensywa katolicka. Może... Uśmiechamy się.
To znaczy, ja tylko chciałem tylko zasygnalizować jedną rzecz. Ja tutaj wspominałem o środowisku, budowanie środowisk. Proszę zwrócić uwagę i warto tutaj też pod tym kątem popatrzeć na te trzy postacie. Otóż środowiskiem, no to pierwszym oczywiście to była rodzina katolicka dla właściwie każdego z nich. To jest jedna rzecz, ale druga następna, no to dla kardynała Chlonda to była rodzina salezjańska. Wspaniale uformowana. Więc to niewątpliwie, to było właśnie jego środowisko. I on mógł działać w oparciu o tę mocną, wtedy niesłychanie mocną, zdecydowaną wspólnotę międzynarodową. O wielkim znaczeniu. I ona odegrała niewątpliwie wielką rolę. Do kościoła salezjanów wchodził również Karol Wojtyła później w Krakowie na Dębnikach. Nie? To tak na marginesie. Ale i teraz tak. Drugą postacią, no to tutaj jest prymas Wyszyński. On też miał te środowiska. To były różne środowiska, nie? To Laski na przykład, to było to środowisko, w które na pewno to było wsparcie. Tam byli intelektualiści, tam była właśnie Elżbieta Róża Czacka, z którą no, był ksiądz Korniłowicz. Ale tam później był Instytut Prymasowski, który miałem okazję w Choszczówce odwiedzić, nawet wspólnie spożyć tam posiłek, między innymi z sekretarką prymasa Krystyną Szajer, pochodzącą z Tychów. Bardzo sympatyczna, kiedy właśnie zapytałem, czy doświadcza jakoś teraz obecności prymasa tysiąclecia, to ona tak uśmiechnęła się, nie powiedziała nic, tylko taką ręką wskazała, jak gdyby mówiąc, wyrażając, że on jak gdyby jest również i teraz. Ona czuje jego obecność, tak jak wtedy jako sekretarka prymasa. Więc to był ten instytut kobiet poświęconych, oddanych Bogu, Maryi, Polsce, prymasowi niewątpliwie. I tutaj, jeśli chodzi o Karola Wojtyłę, on też miał to środowisko studentów, którzy potem zakładali rodziny i właściwie pozostali po prostu takim jego środowiskiem. Ale potem jako metropolita tym środowiskiem dla niego to byli młodzi, szczególnie księża, to była młodzież oazowa, z którymi miał bardzo bliskie i takie budujące kontakty. No to pozostało, więc każda z tych postaci miała to środowisko. I zadbanie o takie środowiska, to jest podstawa.
Serdecznie dziękuję, księdze Tadeuszu. Powróćmy bardzo krótko jeszcze do właśnie dzisiejszego święta, do tej zwycięskiej krucjaty różańcowej. Ta pokutna krucjata różańcowa miała miejsce w Wiedniu z inspiracji franciszkanina, ojca Piotra Pawliczka. To właśnie dzięki tej pokutnej krucjacie różańcowej. O, ksiądz mi tutaj pokazuje, drodzy radiosłuchacze, wy tego nie widzicie, ale my tutaj z księdzem Łukaszem widzimy. Tak, jest ojciec Piotr Pawliczek. Właśnie czym zasłynęła ta pokutna krucjata, zwycięska krucjata różańcowa?
To znaczy, no tutaj właśnie osoba Piotra Pawliczka, który dostał się do niewoli, tam właściwie zapoznał się z Fatimą, potem wraca do swojej ojczyzny, do Austrii, jest Mariazell, pyta się właściwie Matki Bożej, co ma robić, no i otrzymuje takie natchnienie, żeby zorganizować właśnie taką krucjatę różańcową. Zwraca się do ówczesnego kardynała Inicera, który po raz drugi jednak nie odczytuje znaków czasu. Wcześniej po prostu nie odczytał znaków w postaci hitleryzmu, nie poznał, nie rozeznał się w tym, czym jest hitleryzm. I tutaj po raz drugi, kiedy przychodzi ten, powiedzmy, mnich takiej drobnej postury, jeszcze wychudzony przez ten czas wojenny i zaraz powojenny. I kiedy ten wychodzi z taką propozycją, no to on lekceważąco się do niego odnosi, że dla iluś tam ludzi nie będę tutaj się wychodził na ulicę. Natomiast ówczesny polityk po prostu powiedział tak, że nawet gdybyśmy tylko we dwoje mieli iść, to moja ojczyzna jest tego warta. Pójdziemy. I politycy ówcześni odpowiedzieli na ten apel. Wzięli do ręki różaniec i świece i szli i modlili się, odmawiali się. I potem mogli 15 maja 1955 roku powiedzieć: Austria jest wolna. I mieli świadomość, że jest wolna za sprawą tej modlitwy różańcowej, za sprawą tej niezwykłej broni, jaką dysponuje Kościół katolicki. Milion ludzi sięgnęło po tę broń i wyprosili niepodległość. A 26 października opuścił Austrię ostatni żołnierz Armii Czerwonej.
I mamy to dzisiejsze święto, ale jeszcze tutaj dopowiem. I znowu właśnie to zwycięstwo Matki Bożej. Ksiądz powiedział 13 maja 1955 roku, kanclerz Austrii Julius Rapp udaje się do Moskwy i w dzienniczku zanotował takie zdanie: dziś dzień Fatimy. Rosjanie jeszcze bardziej zatwardziali. Modlę się do Matki Bożej, aby pomogła narodowi austriackiemu. I tak się stało. 15 sierpnia tego samego roku Sowieci decydują się na podpisanie traktatu, opuszczają Austrię, opuszczają Wiedeń. Zwycięstwo Matki Bożej Różańcowej. namacalne dowody.
Znowu się sprawdza ta maksyma, którą żył kardynał Chlun, który wypowiedział te słowa, też kardynał Wyszyński, że zwycięstwo przyszło przez Maryję.
Tak. Księże Tadeuszu, ksiądz już pojutrze będzie obchodził swoje imieniny. Ksiądz pozwoli, że tutaj razem z księdzem Łukaszem złożymy księdzu jak najserdeczniejsze życzenia właśnie z okazji tego pięknego święta, świętego Judy Tadeusza, tak? To może oddam głos księdzu tutaj Łukaszowi.
Księdze Tadeuszu, życzymy przede wszystkim Bożego błogosławieństwa, opieki tego pięknego patrona, żeby prowadził księdza w tej gorliwości kapłańskiej, którą ksiądz ma w przepowiadaniu i właśnie tego świadectwa bycia blisko przy Panu Jezusie, tego całego serca życzymy. Wszyscy też, myślę, że słuchacze się też dołączą do tych naszych życzeń. Wszystkiego dobrego.
Bardzo serdecznie dziękuję, księże Łukaszu, i uświadamiam sobie, że ksiądz miał swoje imieniny 18 października. Bardzo serdecznie dziękuję za te życzenia. Odwzajemniam również i muszę jeszcze podzielić się wielką radością, bo w tego dnia, 18 w poniedziałek wieczorem, otrzymałem ikonę, starą ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy od duszpasterza, tutaj 40-letniego duszpasterza Michality, księdza Henryka Kaisera, który tutaj 40 lat pięknie duszpasterzował. Kaszub spod Bydgoszczy, który jak przystało na Kaszuba, mało mówił i dużo działał. Dzisiaj ma 88 lat, porusza się od dwóch tygodni przy pomocy balkonika. I kiedy on mi to dał, to ja mu na drugi dzień powiedziałem: słuchaj, wiesz, kiedy ty mi dałeś to? Święto świętego Łukasza, a on jest przecież malarzem Matki Bożej. Więc dla mnie to miało też taką szczególną wartość i ma. Dziękuję za życzenia.
I mamy tu też życzenia drogiemu i niestrudzonemu kapłanowi księdzu Tadeuszowi z okazji imienin. Błogosławieństwa Matki Bożej na każdy dzień. Dużo uśmiechu w tych trudnych czasach. Zdrowia i wolności. W imieniu własnym i wszystkich, którzy księdza mieli możliwość poznać jako kapłana w Neulechweda. W Neulechfelder Kirche, a więc na Neulechfelder Kirche, tak napisała właśnie pani Małgorzata Mikołajczyk z rodziną.
Dziękuję bardzo serdecznie panu Stanisławowi, że znów zaryzykował i zaprosił mnie na tę audycję.
No proszę, księdzu
Łukaszowi, bardzo sympatycznemu, i cieszę się, że tutaj jest. No to myślę, że siostry Boromeuszki się też nim bardzo cieszą. No i te osoby, które tam są pod tą opieką. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim słuchaczom i wszystkim za te takie budujące dla mnie słowa. Oczywiście na kredyt. No będę starał się jakoś do tego dorastać.
Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo prosimy też księży, aby nas pobłogosławili na noc. My za chwileczkę będziemy odmawiać modlitwę różańcową i też będziemy omadlać księdza Tadeuszu dziś, jutro i pojutrze. 3 dni. Nie ma przypadków w życiu. Potem też po 28.
I ja będę starał się odwzajemniać te wszystkie modlitwy, które nas jakoś tam dźwigają i sprawiają, że nie idziemy na dno. Na noc spokojną i koniec szczęśliwy. Niech was wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Amen.
Bóg niech będą dzięki.
Deo gratias.